Pani doktor Monika Struk-Perończyk i pani doktor Iwona Leonowicz-Bukała z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2020 roku prowadzą badania facebookowych grup zainteresowanych tematami związanymi ze zdrowiem, a między innymi cukrzycą. Projekt jest realizowany wspólnie z profesorem Alberto Ardizone z Włoch. Wyniki badań zostały zaprezentowane ostatnio podczas międzynarodowej konferencji sekcji socjologii zdrowia i medycyny Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. O efektach prac badawczych rozmawia Barbara Kozłowska.
Panie badały grupy wsparcia osób chorujących na cukrzycę i opiekunów takich osób. Jakie są przyczyny ich popularności? Jakie luki w systemie ochrony zdrowia wypełniają? Doktor Iwona Leonowicz-Bukała, medioznawca.
Przebadałyśmy wybrane 7 grup o charakterze ogólnopolskim dotyczących cukrzycy pierwszego typu w kontekście tego, jakie role mogą pełnić, czyli właśnie tego, w jaki sposób wypełniają lukę informacyjną i jakie jeszcze inne funkcje mogą pełnić, na przykład emocjonalną, wspierającą czy motywującą. Przede wszystkim wydaje mi się, że chodzi o dostępność. Na Facebooku jesteśmy dzisiaj już prawie wszyscy. Dwa, bezpłatność. Ta jakby porada czy informacja obecna w grupach wsparcia online jest dostępna od ręki. Nie trzeba czekać na wizytę u lekarza, nie trzeba nigdzie dzwonić, podejmować jakiegoś specjalnego wysiłku. Wystarczy wejść na grupę, zadać pytanie albo nawet nie zadawać, bo już ktoś przed nami je zadał i otrzymać informacje od razu. Ta porada często jest potrzebna właśnie w najmniej oczekiwanym momencie, w nocy, w święta, czyli w zasadzie wtedy, kiedy nie można udać się do lekarza po poradę. No bo, nie wiem, dziecko wyrwie się w kłucie albo nie wiadomo, jak wyliczyć mu dawkę insuliny. Ludzie ze szpitala wychodzą z różną wiedzą, w różnym stanie emocjonalnym z tymi dziećmi, więc ta grupa wsparcia oferuje przynajmniej teoretycznie taką pomoc od razu.
Czego przede wszystkim poszukują na tych grupach facebookowych? Doktor Monika Struk-Perończyk, politolog.
Te osoby, szczególnie jeżeli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, dowiadując się na przykład o diagnozie swojego dziecka, często są przerażeni, nie wiedzą, co zrobić i naturalnie poszukują innych osób z podobnymi problemami. No i mamy taką tendencję też w innych sprawach, żeby poszukiwać właśnie w internecie osób, które mają takie problemy jak my. I te grupy na pewno, i zresztą to wynika też z naszych badań, oferują takie wsparcie emocjonalne i też takie poczucie, że się nie jest samym z tymi problemami, że ktoś przez to przechodził, że może ma jakieś swoje sprawdzone sposoby na to, żeby właśnie wyjść z jakichś trudnych sytuacji. No ale oczywiście też ważną jest ta funkcja informacyjna. W referacie, który prezentowałyśmy ostatnio na konferencji Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego w Pradze. Skupiałyśmy się na lukach informacyjnych, które właśnie dotyczą tego procesu zarządzania cukrzycą. I tutaj zarówno jeżeli chodzi o Polskę, jak i Włochy, te luki dotyczą głównie dwóch tematów. Generalnie informacja o chorobie, o tym, jak sobie z nią radzić. Druga sprawa to informacje dotyczące nowych technologii. Ponieważ w cukrzycy, szczególnie cukrzycy typu pierwszego, cały czas ta technologia się zmienia. Są dostępne nowego rodzaju pompy insulinowe. I tutaj też mówiłyśmy o czymś, co się nazywa expertise by experience, czyli taka wiedza, która bierze się z doświadczenia. Czyli wiedza, której nie ma i nie będzie mieć lekarz, mają tylko użytkownik. Czyli to, co robić w sytuacjach niestandardowych. W sytuacjach, które nie są opisane w instrukcji. Kiedy nagle mamy problem i nie wiemy, co zrobić, nawet jeżeli zwracamy się do lekarza czy do pielęgniarki, oni nie są użytkownikami, nie mieli takich problemów. Nawet jeżeli się zwracamy do przedstawiciela firmy produkującej ten sprzęt, on też może nie wiedzieć. I tutaj z jednej strony to są właśnie takie rady wynikające z użytkowania, z tego, że ja już to przeżyłem i ja już wiem, co zrobić. Z drugiej strony, o czym pisałyśmy, to jest też takie trochę hakowanie systemu, czyli co zrobić, żeby było dobrze, a żeby się nikt nie zorientował. I tutaj akurat...
Czyli żeby więcej zjeść.
Czy no są też takie sposoby różne dotyczące sprzętu, na przykład co można zrobić, żeby obejść jakąś zasadę.
Paska się dwa razy nie użyje, ale coś
nie,
tam można...
Nie, ale w kłucie można przetrzymać.
Także,
ja tego nie powiedziałam.
Także to są takie sposoby właśnie, które znają tylko użytkownicy. I oczywiście może to być i dobre, i złe. Natomiast no, na pewno jest to taka wiedza, której faktycznie w inny sposób nie można sobie dać. I też można powiedzieć, że obecna jest tutaj także taka funkcja motywacyjna, czyli ktoś pokazuje na przykład, jak sobie radzi. Dzieli się jakimiś takimi sukcesami małymi, że coś się poprawiło, że coś się zmieniło na dobre. No a oprócz tego też w tym naszym badaniu wyszły takie, można powiedzieć, poboczne funkcje. Znaczy te grupy są też bardzo zróżnicowane. Są grupy, gdzie faktycznie dominuje taka funkcja informacyjna i tutaj dominują moderatorzy, administratorzy grupy, do których należy większość postów, to oni jakby kreują to, co się w tej grupie pokazuje.
Czy oni reprezentują organizacje pacjenckie zwykle?
To jest bardzo różnie. Niektóre grupy są zakładane przez stowarzyszenia, fundacje, które na przykład zbierają 1% dla chorych. Są grupy założone przez rodziców chorych dzieci właśnie na przykład na cukrzycę, którzy po prostu bardzo wkręcili się w opiekę i w zarządzanie tą chorobą swojego dziecka, więc bardzo się interesują i postanowili te swoje wszystkie osiągnięcia w zakresie poszerzania swojej wiedzy i doświadczenia dzielić z innymi. Są grupy bardzo wyspecjalizowane, na przykład w używaniu konkretnych urządzeń do cukrzycy pierwszego typu, a są grupy bardzo szerokie. Są grupy ogólnopolskie, które zrzeszają kilkadziesiąt tysięcy członków, ponad 20 tysięcy, a są grupy małe, lokalne, które nawet potem znają się, nawet już osobiście osoby się poznają, organizują sobie jakieś spotkania czy wyjazdy, więc to zależy. Nie jest powiedziane, że w każdej grupie będą osoby profesjonaliści zajmujący się chorobami. Może być tak, że w tej grupie nie będzie żadnych profesjonalistów, tylko rodzice, pacjenci.
A czy trafiły Panie w swoich badaniach na takie grupy zakładane albo moderowane przez lekarzy?
Mnie natomiast są na pewno takie grupy. Nie wiem, czy w Polsce jeszcze, bo temat wciąż jest badany. Temat grup wsparcia online dla pacjentów w Polsce jest niezbyt dobrze rozpoznany, więc te nasze badania trwają i w przyszłości zamierzamy zająć się tym w skali ogólnopolskiej, być może poruszyć temat jakichś innych chorób. Na Zachodzie na pewno lekarze, edukatorzy diabetologiczni zakładają takie grupy.
Pewnie dla swoich pacjentów, zamkniętych.
Niekoniecznie. Natomiast to wymaga bardzo dużo pracy. W Polsce mamy chroniczne niedoinwestowanie w systemu ochrony zdrowia. Diabetologów jest zdecydowanie za mało, co najmniej o 50%. Podobnie edukatorów diabetologicznych, więc trudno, żeby oni, nie wyrabiając się z pracą w poradniach, jeszcze dodatkowo poświęcali swój prywatny czas na prowadzenie grup.
I to, o czym mówiła koleżanka, dotyczy też nie tylko Polski, ponieważ prowadzimy badania wspólnie z kolegą z Włoch. Badania w tej części włoskiej, były to badania, wywiady przeprowadzone z moderatorami najważniejszych grup działających we Włoszech na portalu Facebook i tak naprawdę wnioski były bardzo podobne, czyli to nie jest tylko polski fenomen, ale generalnie podobne problemy i też podobne luki, jeżeli chodzi o informacje dostarczane osobom chorującym na cukrzycę czy ich opiekunom, są właśnie w różnych krajach.
Tych osób jest coraz więcej, mówi się, że to już jest epidemia XX i XXI wieku cukrzyca i jeszcze rozróżniamy dwa typy cukrzycy.
Te grupy, którymi my się zajmujemy, dotyczą dzieci i młodzieży głównie chorujących na cukrzycę typu pierwszego, która ma genezę autoimmunologiczną, jest genetycznie uwarunkowana, nie można uprawiać żadnej profilaktyki, po prostu dziecko zachorowuje i jest to choroba nieuleczalna, leczenie polega tylko na podawaniu insuliny do końca życia różnymi metodami. No i jest oczywiście cukrzyca typu drugiego, ta, która dotyczy większości osób chorujących na cukrzycę na świecie. W Polsce jest 3,5 miliona zdiagnozowanych osób chorujących na cukrzycę w tym momencie. W przypadku tych dzieci z cukrzycą typu pierwszego, te grupy wsparcia, wydaje nam się, mają też szczególne znaczenie właśnie dlatego, że rodzic wychodzący ze szpitala przyjmuje całkowitą prawie odpowiedzialność za codzienne bytowanie swojego dziecka, a cukrzyca pierwszego typu wymaga 24-godzinnej opieki, zarządzania procesami podawania insuliny, karmienia dzieci, wyliczania dawek insuliny. To nie jest tak jak z cukrzycą typu drugiego, że dorosły zje sobie coś więcej i wszystko będzie dobrze, bo dziecko na skutek zbyt wysokich cukrów po kilku dniach może trafić w śpiączkę, a przy zbyt niskim cukrze również może wpaść w śpiączkę hipoglikemiczną i może to grozić różnymi powikłaniami, na przykład funkcjonowania mózgu, no a docelowo także śmiercią, więc a dzieci wiadomo, dzieci same nie podejmują żadnych decyzji na temat swojej terapii. Stąd potrzebna jest ta ciągła infolinia, ta gorąca linia dla tych rodziców, którzy mogą do grupy zwrócić się w sytuacji awaryjnej, w której nie mają dostępu do lekarza i często taką pomoc też uzyskują. Znajdzie się osoba, która jest kompetentna i jest w stanie doradzić, co trzeba zrobić, i ostateczności wyśle kogoś na SOR.
Tutaj mówimy o samych zaletach takich grup, które oferują i wiedzę, i wsparcie. Natomiast jakie są zagrożenia? Jak czytać te informacje?
Przede wszystkim brać poprawkę na to, że to jest jednak osoba, która po pierwsze nic o nas nie wie, ani o nas, ani o naszym dziecku, które choruje, o naszej chorobie, o przebiegu naszej choroby, o naszych wynikach badań, o tym, jak żyjemy, jak spędzamy dzień. Nic nie wie o naszym leczeniu, a też dzielenie się takimi intymnymi informacjami na temat swój czy swojego dziecka w internecie z obcą osobą nie jest do końca przemyślaną decyzją. Dwa, że my tak samo nic nie wiemy o tej osobie, tak? Czyli nie wiemy, jakie ona ma doświadczenie, jakie ma wykształcenie, kim jest, co przeżyła.
I tak naprawdę nawet nie wiemy, czy jest chora na cukrzycę albo czy ma dziecko chore na cukrzycę.
De facto tak. Mogłoby się zdarzyć taka sytuacja, jakaś trollingowe, w której moglibyśmy zostać oszukani. No i też ta osoba nie bierze żadnej odpowiedzialności za to, co nam poradzi.
Tak do końca, ponieważ najczęściej, przynajmniej te grupy, które badałyśmy, nie widziałyśmy tam takiej obecności lekarzy albo pielęgniarek, którzy by udzielali takich, powiedzmy, fachowych porad. Natomiast nawet gdyby tak było, to można sobie wyobrazić, że te osoby też nie bardzo chciałyby brać jakby odpowiedzialność za udzielanie porad online, ponieważ jeżeli nie mają pacjenta w gabinecie, nie mają dostępu do jego aktualnych badań, to jest bardzo duża odpowiedzialność, żeby no jakby komuś coś doradzić, a później można być z tego w jakiś sposób rozliczonym. Natomiast z jednej strony tutaj są faktycznie no pewne zagrożenia tego, że możemy trafić na poradę, która nie jest do końca sprawdzona albo nam nie pomoże, ale ja myślę, że to jest w ogóle taka tendencja ogólnie, że sprawdzamy wszystko w internecie. Czyli jeżeli lekarz postawi diagnozę, natychmiast sprawdzamy, czy aby się nie pomylił, czy to jest jakby też zgodne z takimi naszymi oczekiwaniami. I lekarze mają z tym duży problem, myślę, ostatnio, że właśnie lekarz, ten doktor Google jest dla nas wyrocznią. Ja myślę, że też często pacjenci, nawet jeżeli są zaopiekowani, można powiedzieć, bo my tutaj oczywiście wskazujemy na różne luki, które te grupy wypełniają, ale może być taka sytuacja, że nawet jeżeli są zaopiekowani, mają dostęp do informacji, mają dostęp do wsparcia, to jednak mają tą tendencję, żeby sprawdzić, żeby się upewnić, czy inni tak mają. Więc to też jest takie troszeczkę ryzyko podważania dobrych jakichś wskazówek, diagnoz.
A czy spotykacie się też z hejtem wobec lekarzy, wobec innych rodziców?
Tak, no trudno dzisiaj znaleźć miejsce w internecie bez hejtu w ogóle, zwłaszcza jeśli w konkretnych grupach te komentarze są słabiej moderowane przez moderatorów, bo to też różnie wygląda. Więc hejt oczywiście dotyka tak, lekarzy na pewno, w sensie pacjenci poszukują informacji o tym, gdzie znaleźć lepszego lekarza, albo w jaki sposób znaleźć lekarza na przykład poza miastem swojego zamieszkania, bo są niezadowoleni z poradni, z której mogą korzystać w obrębie swojego szpitala wojewódzkiego i szukają jakiejś innej pomocy, na przykład chcą jeździć do Krakowa, Katowic, Warszawy po to, żeby ktoś inny się nimi opiekował. Właśnie dlatego na przykład, że są niezadowoleni z ich zdaniem niezatysfakcjonującego poziomu opieki, co może być dyskusyjne, czy faktycznie ten poziom jest niewłaściwy, czy ich oczekiwania są niezaspokojone. Oczywiście z hejterskimi komentarzami mogą spotkać się także rodzice, którzy zdaniem innych członków grupy źle prowadzą cukrzycę swojego dziecka, bądź źle dbają o swoje zdrowie, jeśli to ich dotyczy. Myślę, że osoby po prostu, które za często hejtują, są usuwane jednak z grupy i wykluczane z tych grup. Niektóre grupy mają charakter publiczny, że każdy może się dołączyć, niektóre są prywatne, więc z takiej prywatnej grupy może ta osoba być po prostu usunięta przez moderatora. Ostatnio była afera na jednej z dużych grup ogólnopolskich prowadzonych przez jedną z fundacji. Po wizycie mamy dziecka z cukrzycą w Dzień Dobry TVN, w której to dziecko było zdaniem komentujących zbyt radosne i ich życie z cukrzycą było pokazane w zbyt pozytywny sposób.
Że oni już nie potrzebują pomocy, bo im jest dobrze.
Tak, i ta mama z tym dzieckiem została oskarżona, że promują niewłaściwy wizerunek osoby chorującej na cukrzycę, bo to jest poważna choroba, przewlekła, nieuleczalna. I jak one mogą w taki sposób mówić? Oczywiście jest to nieuleczalna, trudna choroba, no ale każdy ma też jakiś sposób na nią i musi jakoś żyć. Zwłaszcza, że ta choroba dotyczy głównie dzieci i młodych ludzi, więc w nich trzeba wręcz budować pozytywne nastawienie jednak do życia, bo z tą chorobą wiążą się różne negatywne konsekwencje emocjonalne.
Proszę Państwa, internetowe grupy wsparcia zyskują na popularności, ale warto podchodzić do nich z dystansem i konsultując się jednak z lekarzami. Barbara Kozłowska przygotowała dla Państwa tę rozmowę. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj dla Państwa w audycji Szlachetne Zdrowie. Bardzo dziękuję za uwagę. Kłania